Tematem podjętej refleksji jest narodzenie Chrystusa jako cud Bożego miłosierdzia. Jak już powiedziałem, w uroczystość niepokalanego poczęcia rozpoczął się nadzwyczajny jubileuszowy rok miłosierdzia, który został zapowiedziany przez papieża Franciszka bullą Misericordiae Vultus, wydanej, jak wspomniałem, w Wigilię Święta Miłosierdzia Bożego. Bardzo znamienny jest tytuł tego dokumentu, Misericordiae Vultus, oblicze miłosierdzia. I pierwsze słowa tej bulli wyjaśniają ów tytuł. Papież pisze bowiem, Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca. Wydaje się, iż tajemnica wiary chrześcijańskiej znajduje w tym słowie swoją syntezę. Ono stało się żywe, widoczne i osiągnęło swoją pełnię w Jezusie z Nazaretu. Ojciec bogaty w miłosierdzie, w pełni czasów, gdy wszystko było gotowe według Jego planu zbawienia, zesłał swojego Syna, narodzonego z Maryi Dziewicy, aby objawić nam w sposób ostateczny swoją miłość. Kto widzi Syna, widzi też i Ojca. Jezus z Nazaretu swoimi słowami, gestami i całą swoją osobą objawia miłosierdzie Boga. Właśnie to uzasadnia także to, dlaczego na tajemnicę Bożego Narodzenia trzeba nam patrzeć nie tylko przez pryzmat uczuć, wzruszeń, rodzinnych klimatów, ale na tajemnicę Bożego Narodzenia trzeba nam patrzeć w perspektywie teologii i to głębokiej teologii. Na tajemnicę Bożego Narodzenia trzeba nam patrzeć jako wielką tajemnicę naszej wiary, jako objawienie się Bożego miłosierdzia. Nam się Boże miłosierdzie raczej kojarzy, tak dotychczas też i w teologii to eksponowano, kojarzy się z męką Chrystusa, z krzyżem, z zmartwychwstaniem i ustanowieniem sakramentu pokuty pierwszego daru zmartwychwstałego Pana. I to jest prawda, ale tylko częściowa, dlatego że, jak widzimy, prawda o Bożym miłosierdziu objawia się w całym życiu i w całej osobie Jezusa Chrystusa. Na to szczególnie zwracał uwagę błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko w swoich pismach na temat Bożego Miłosierdzia. Wydał kilkutomowe dzieło w Londynie, w Polsce nie było klimatu odpowiedniego do wydania tych dzieł, zarówno klimatu państwowego, jak i kościelnego. Wtedy były czasy tej notyfikacji Stolicy Apostolskiej zakazującej szerzenia kultu Bożego Miłosierdzia według objawień siostry Faustyny. I dlatego za granicą ksiądz Sopoćko wydał cykl tomów Miłosierdzie Boże w dziełach Jego. I między innymi rozpatruje tajemnicę Bożego Miłosierdzia w odniesieniu do poszczególnych boskich osób i właśnie w poszczególnych tych dziełach, tych funkcjach wiązanych z poszczególnymi boskimi osobami. Myślę, że w roku miłosierdzia warto byłoby na nowo przemyśleć wszystkie wydarzenia zbawcze w tej perspektywie. Doskonałą do tego okazją jest bliska już rzeczywistość Bożego Narodzenia. Okres Bożego Narodzenia to często dla nas wierzących adoracja żłóbka. Można więc rozczulić się, patrząc na żłóbek, na dzieciątko, rozczulić się bezbronnością Boga, albo też można w roku miłosierdzia, właśnie patrząc na żłóbek, adorując żłóbek, można kontemplować tajemnicę Bożego Miłosierdzia, jaka jest zawarta w tajemnicy wcielenia. I o to właśnie apeluje też papież Franciszek, pisząc we wspomnianej bulli Misericordiae Vultus. Potrzebujemy nieustannie kontemplować tę tajemnicę miłosierdzia. Jest ona dla nas źródłem radości, ukojenia i pokoju. Jest warunkiem naszego zbawienia. I tu padają bardzo trafne, syntetyczne określenia, czym jest Boże miłosierdzie. Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę. Miłosierdzie to najważniejszy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie. Miłosierdzie jest podstawowym prawem, które mieszka w sercu każdego człowieka, gdy patrzy on szczerymi oczami na swojego brata, którego spotyka na drodze życia. Miłosierdzie to droga, która łączy Boga z człowiekiem, ponieważ otwiera serce na nadzieję bycia kochanym na zawsze, pomimo ograniczeń naszego grzechu. I dalej, jak już wspomniałem w homilii, papież wyjaśnia, dlaczego rok miłosierdzia rozpoczął się w uroczystość niepokalanego poczęcia, a więc niejako pod okiem czy pod patronatem Matki Miłosierdzia. I jeszcze raz przywołajmy te słowa papieża, w których wyjaśnia on, dlaczego rok miłosierdzia rozpoczął się w niepokalane poczęcie. Pisze papież: ta uroczystość liturgiczna wskazuje sposób, w jaki Bóg działa już od początku w naszej historii. Po grzechu Adama i Ewy Bóg nie chciał zostawić ludzkości samej, wystawionej na działanie zła. Już przytaczałem te słowa. Stąd też w swoim zamyśle zechciał on, aby Maryja, święta i niepokalana w miłości, stała się matką odkupiciela człowieka. Na ogrom grzechu Bóg odpowiada pełnią przebaczenia. Miłosierdzie będzie zawsze większe od każdego grzechu i nikt nie może ograniczyć miłości Boga, który przebacza. I dalej papież pisze: w tę właśnie uroczystość niepokalanego poczęcia otworzę z radością drzwi święte. Pisze to w kwietniu. Z tej racji staną się one bramą miłosierdzia, gdzie każdy wchodzący będzie mógł doświadczyć miłości Boga, który pociesza, przebacza i daje nadzieję. I tak jak papież zapowiedział, tak też zrobił, że dokonał otwarcia drzwi czy bramy miłosierdzia w Bazylice Laterańskiej. Tu jeszcze to warto zaznaczyć, że ta okoliczność otwarcia roku miłosierdzia wynika także z tego, jak pośrednio wskazuje na to papież w tych przytaczanych słowach, że prawda o niepokalanym poczęciu jest przede wszystkim trynitarno-chrystologiczna, a nie tylko wyłącznie maryjna. Jest pewnym defektem naszej wiary i naszego nauczania, że tajemnicę niepokalanego poczęcia łączymy wyłącznie z prawdą maryjną. Do tego stopnia, że niepokalane poczęcie traktowane jest jako synonim Maryi niepokalanie poczętej. Zwróćmy uwagę, to jest pewien niuans, ale teologicznie bardzo głęboki. Niepokalane poczęcie, piszemy obydwa słowa dużą literą, ale Maryja niepokalanie poczęta, poza imieniem Maryja, pozostałe słowa pisane są z małej litery. Już samo to nam pokazuje, że mamy do czynienia z dwoma rzeczywistościami, które stapiają się w jedno w osobie Maryi. Niepokalane poczęcie to jest dzieło Boga, dzieło Bożej opatrzności, dzieło Bożego miłosierdzia, polegające na uchronieniu osoby od grzechu pierworodnego, od skutków grzechu pierworodnego. To jest istota niepokalanego poczęcia. Jako inicjatywa Boga, Boga w Trójcy. I ta inicjatywa upodmiotowiła się, ukonkretniła w osobie Maryi. Więc jest to przede wszystkim prawda teologiczno-trynitarna, chrystologiczna, ale także maryjna. Więc żeby nie traktować tej prawdy o niepokalanym poczęciu wyłącznie jako prawdy maryjnej. To fakt, że nikt inny poza Maryją nie dostąpił tej łaski. Ale to nie zmienia faktu, że inicjatywa, że całe dzieło, które jej dotyczy, jest inicjatywą Boga. Jest przejawem działania Bożego miłosierdzia, które się objawiło w Maryi. Jak wspomniałem, to zapowiedziane przez papieża otwarcie bram miłosierdzia było niezwykłe. Towarzyszyły temu pewne ciekawe wydarzenia, bardzo wymowne także dla nas. Otóż pierwotnie temu otwarciu bram miłosierdzia, czy bramy miłosierdzia, miała towarzyszyć jakaś ikona. Taki był zamysł papieża. Ku zaskoczeniu wszystkich, papież niemal w ostatniej chwili zdecydował, że temu otwarciu bramy miłosierdzia towarzyszyć będzie jedyna ponoć w świecie ikona pod nazwą Maryja Brama Miłosierdzia. Ikona wzięta z kościoła Przemienia Pańskiego w Jarosławiu, kościoła grekokatolickiego. Dokładnie jak podają media, 4 grudnia na 4 dni papież podczas obiadu dowiedział się od kaznodziei domu papieskiego, ojca Raniero Cantalamessy, że jest taka ikona w Jarosławiu, bowiem ojciec Raniero Cantalamessa, kiedy prowadził rekolekcje na Ukrainie, otrzymał kopię takiej ikony i papież natychmiast zdecydował, to ja ją chcę mieć przy bramie miłosierdzia. 4 dni. Wyjęcie obrazu, przygotowanie go do transportu, zapakowanie, przewiezienie. Takie rzeczy robi się czasami wiele tygodni. A tu w ciągu kilkunastu godzin dokonano operacji. Rzecz zupełnie niezwykła. Postawiono na nogi wszystkie służby konserwatorskie, celne i cały transport. Rzeczywiście ikona dojechała do Watykanu i była przy bramie miłosierdzia jako też czytelny znak. Maryja Brama Miłosierdzia. Jak można zobaczyć w internecie, jest to piękna ikona z XVII wieku, ikona typu Hodegetria, która przedstawia Matkę Bożą trzymającą na rękach Jezusa, na którego wskazuje prawą dłonią. Stąd Hodegetria, ta, która pokazuje drogę. Ikona, jak podają, powstała najprawdopodobniej przed rokiem 1640 i niemal od początku słynęła różnymi cudami. Źródła historyczne podają, że już w roku 1772, czyli sto kilkanaście lat od swego powstania, była obwieszona wotami, co poświadcza wiarę w jej moc, w jej pośrednictwo. Pierwotnie ikona znajdowała się w cerkwi pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Jarosławiu. Natomiast 17 sierpnia 1747 została przeniesiona do nowej, miejskiej, dużej cerkwi Przemienienia Pańskiego. Kiedy zawisła w nowej cerkwi, założono Księgę Cudów, w której zapisywano przypadki łask otrzymywanych w związku z modlitwą przed tą ikoną. Tych cudów było tak wiele, że sława tej ikony dotarła do Rzymu i dlatego papieże wiązali z tą ikoną różne odpusty, a w roku 1779 papież Pius VI uznał ją za cudowną ikonę. W rezultacie w roku 1996 ikona została uroczyście ukoronowana. W jakimś sensie zamknęło się koło historii. Zbierając te informacje wczoraj, przyszła mi taka myśl. Siostra Faustyna w dzienniczku pisze o tym, że z Polski, to są słowa Jezusa, że z Polski ma wyjść iskra, która ma przygotować świat na ostateczne Jego przyjście. No, ciągle jest pytanie, co jest tą iskrą. Jedni twierdzili, że tą iskrą jest właśnie Faustyna. Nawet takie książki były pod tym tytułem biograficzne. Potem po wyborze Jana Pawła mówiono, że tą iskrą jest właśnie Jan Paweł. Wydaje się jednak, jak to już wielokrotnie mówiłem, wydaje się, że tą iskrą jest właśnie kult Bożego Miłosierdzia. Ten czytelny znak Bożego działania w naszej historii. Szczególnie mocno odczytujemy to w obecnym roku Miłosierdzia. to, co znalazło się na kartach dzienniczka świętej siostry Faustyny, to, co Jan Paweł II teologicznie bardzo mocno osadził w całym kontekście teologicznym, to zdaje się teraz papież Franciszek wcielać w życie, przekładać na praktykę Kościoła. Jak przeciwnie się układa pewna sekwencja zdarzeń i to na przestrzeni niespełna 50 lat, odkąd cała sprawa, że tak powiem, nabrała dynamiki. I oto właśnie z Polski w kontekście Roku Miłosierdzia wychodzi kolejny znak, ikona Maryi Bramy Miłosierdzia. Zdajemy sobie sprawę, jak wielkim prestiżem dla nas, jako Polski, jako polskiego Kościoła, jest to, że właśnie z Polski ta ikona znalazła się w centrum uwagi całego świata. To jakiś kolejny znak, jaki Pan Bóg nam daje. Znak, który warto odczytać. I właśnie Pan Bóg mówi do nas poprzez znaki. Takim znakiem Bożego Miłosierdzia jest niemowlę leżące w żłobie. Pan Bóg objawia swoje miłosierdzie poprzez różne znaki. Takimi znakami są dzieła stworzenia. Przypomina o tym święty Jan Paweł II w Dives in Misericordia, pisząc, że Bóg, który zamieszkuje światłość niedostępną, równocześnie przemawia do człowieka językiem całego kosmosu. I tu wplata słowa świętego Pawła. Albowiem od stworzenia świata niewidzialne jego przymioty, wiekuista jego potęga oraz bóstwo stają się widzialne dla umysłu przez jego dzieła. To pośrednie i niedoskonałe poznanie, to słowa Jana Pawła, jako dzieło umysłu szukającego Boga za pośrednictwem stworzeń poprzez świat widzialny, nie jest jeszcze widzeniem Ojca. Boga nikt nigdy nie widział, pisze święty Jan, aby tym pełniej uwydatnić prawdę, że jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o nim pouczył. To pouczenie objawia Boga w nieskończonej tajemnicy Jego istoty, jednej i trynitarnej, otoczonej światłością niedostępną. Poprzez pouczenie Chrystusa poznajemy jednakże Boga przede wszystkim w Jego stosunku do człowieka, w Jego miłości. I tutaj właśnie niewidzialne Jego przymioty stają się w sposób szczególny widzialne, nieporównywalnie bardziej niż poprzez wszystkie inne Jego dzieła. Stają się widzialne w Chrystusie i przez Chrystusa, przez Jego czyny i słowa, w ostateczności przez Jego krzyżową śmierć i zmartwychwstanie. To słowa Jana Pawła II, ale w świetle tych słów widzimy, że czytelnym znakiem, jaki Bóg daje, by objawić swoje miłosierdzie, jest znak Jezusa Chrystusa, Boga człowieka. Boga, który się wciela, Boga, który staje się dzieckiem. Nowonarodzony Bóg, człowiek to znak, czytelny znak Bożego miłosierdzia. I dalej właśnie Jan Paweł II w encyklice Dives in Misericordia, którą wypadałoby w Roku Miłosierdzia odczytać na nowo, już w innej nieco perspektywie. Zauważmy, że encyklika Dives in Misericordia, wydana w 1980 roku, kiedy jeszcze kult Jezusa Miłosiernego według objawień siostry Faustyny dopiero zaczął nabierać rozpędu po zniesieniu dwa lata wcześniej notyfikacji, kiedy jeszcze nie znaliśmy do końca całej teologii postaci świętej Faustyny, inaczej odczytywaliśmy wtedy na świeżo encyklikę o Bożym Miłosierdziu, a inaczej czytamy ją teraz, kiedy kult Bożego Miłosierdzia rozprzestrzenił się praktycznie na cały świat i nawet gdzieś tam w zakątkach krajów katolickich czy kościołów katolickich znajdujemy obrazy Jezusa Miłosiernego i ta prawda stała się tak bardzo czytelna. Więc myślę, że Rok Miłosierdzia skłania nas na nowo do powrotu do tego tekstu. I tak to czynimy właśnie w naszej refleksji. Otóż Jan Paweł II w encyklice pisze dalej tak. W ten też sposób staje się w Chrystusie i przez Chrystusa szczególnie widzialny Bóg w swoim miłosierdziu. uwydatnia się ten przymiot bóstwa, który już Stary Testament przy pomocy różnych pojęć i słów określał jako miłosierdzie. Chrystus nadaje całej starotestamentalnej tradycji miłosierdzia Bożego ostateczne znaczenie. Chodzi o to, że prawda o Bożym miłosierdziu nie jest prawdą, która się pojawiła dopiero z chwilą objawień siostry Faustyny. Ta prawda jest osadzona głęboko już w Starym Testamencie. Sama Święta przecież cytuje liczne psalmy i teksty starotestamentowe. Ale właśnie ta cała tradycja starotestamentowa, mówiąca o Bożym miłosierdziu, w Chrystusie nabiera ostatecznego znaczenia. Chrystus nie tylko mówi o Nim i tłumaczy je poprzez porównania i przypowieści, ale nade wszystko sam ją wciela i uosabia. Poniekąd On sam jest miłosierdziem. Kto je widzi w Nim, kto je w Nim znajduje, dlatego w sposób szczególny widzialnym staje się Bóg jako Ojciec bogaty w miłosierdzie. Przytaczam te słowa świętego Jana Pawła II po to, aby uświadomić nam, że właśnie w Chrystusie i poprzez Chrystusa nowonarodzonego, którego będziemy kontemplować w żłóbku, objawia się tajemnica Bożego miłosierdzia. W kontemplacji żłóbka, w Chrystusie nowonarodzonym, w sposób czytelny odkrywamy miłosierną miłość Ojca, bogatego w miłosierdzie, miłość do ludzkości, do każdego człowieka. A miłosierdzie przecież, jak uczy Jan Paweł II, to szczególna postać miłości. I kiedy zdamy sobie do końca sprawę, czym jest miłosierdzie, lepiej rozumiemy, dlaczego tajemnica Bożego Narodzenia jest tym czytelnym znakiem Bożego miłosierdzia. Otóż Jan Paweł II znowu w Dives in Misericordia uczy, że miłość ta, miłość Boga, w sposób szczególny daje o sobie znać w zetknięciu z cierpieniem, krzywdą, ubóstwem, w zetknięciu z całą historyczną ludzką kondycją, która na różne sposoby ujawnia ograniczoność i słabość człowieka, zarówno fizyczną, jak i moralną. A więc miłość miłosierna, miłosierdzie, to szczególna postać miłości, ale tej miłości, która się pochyla nad nędzą, nad grzechem, schodzi na poziom upodlonego stworzenia. Bóg, bogaty w miłosierdzie, w osobie dziecięcia bezbronnego, staje się słabym, schodzi niejako na dno ludzkiej słabości i bezbronności. Wydaje się całkowicie w ręce człowieka. Jeszcze lepiej zrozumiemy to, przytaczając moim zdaniem bardzo trafne wyjaśnienie księdza profesora Józefa Tischnera, który pisze, że gdy mówimy o miłosierdziu, to nie chodzi ani o samo współczucie, które jest sposobem współodczuwania stanów emocjonalnych innego człowieka, więc jest empatią. Nie chodzi też o litość rozumianą jako uczuciowy wstrząs na widok cudzej nędzy, ale mówiąc o miłosierdziu, chodzi o czynne uczestniczenie w losie człowieka naznaczonym ową nędzą. Miłość bowiem, taka klasyczna, rodzi się z fascynacji pięknem. Miłujący, jak uczy ksiądz Tischner, miłujący czuje się do tego stopnia pociągnięty przez piękno, czy to fizyczne, czy duchowo-moralne, czy intelektualne, że pragnie się z nim niejako utożsamić. Można więc powiedzieć, że miłość w tym znaczeniu takim ogólnym jest relacją symetryczną, jest wzajemnym obdarowywaniem się, pewnym partnerstwem, pewną równością. Miłość swój dynamizm czerpie ze wzajemności, która zakłada i prowadzi do równości miłującego z miłowanym. Jeżeli dwie osoby się kochają, znika jakiś rodzaj dystansu pomiędzy nimi, który normalnie zachodzi w innych relacjach. Ale to jest w przypadku tej miłości takiej klasycznej, miłości oblubieńczej. Natomiast, jak wyjaśnia ksiądz Tischner, przedmiotem miłosierdzia nie jest piękno, ale nędza, przez którą należy rozumieć nie tylko dotkliwy brak dóbr materialnych niezbędnych do godziwej egzystencji, ale także, o ile nie przede wszystkim, ułomność ludzkiej natury ze wszystkimi tego konsekwencjami, czy to w sferze ontycznej, tej bytowej, poznawczej, moralnej czy fizycznej. Dostrzeganie nędzy w człowieku, a zwłaszcza zgoda na uczestniczenie w tym nędznym losie drugiego człowieka, to istota miłosierdzia. To jest właśnie ta istota miłości miłosiernej. Tym ona się różni od innych miłości. Że to jest zgoda na to, aby zejść na dno człowieka, nad którym się pochylam. Trzeba jednak dodać, że miłosierdzie, choć ma za przedmiot nędzę i schodzi na poziom tej nędzy, to jednak się nie zatrzymuje na tym poziomie, ale schodzi na poziom nędzy po to, aby człowieka dźwignąć. Dąży do tego, aby przekroczyć tę nędzę i podnieść człowieka w jego godności. I tak dokładnie dzieje się z tajemnicą Bożego Narodzenia. To Bóg w swojej miłości miłosiernej staje się dzieckiem, staje się człowiekiem. Rodzi się w skrajnie ubogich warunkach, choć przecież mógłby lepiej. Schodzi na dno tej ludzkiej nędzy po to, aby człowieka dźwignąć. O tym mówią też i ojcowie Kościoła. Mówią, że Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek stał się Bogiem. Został ubóstwiony, został wywyższony. W tej perspektywie miłość Boga trójosobowego jako sama Jego wewnętrzna natura jest więc miłosierdziem. Bóg, który się pochyla w osobie dziecięcia nad człowiekiem. Coś podobnego dzieje się także w Eucharystii. Eucharystia nazywana jest wyjątkowym dziełem Bożego miłosierdzia. Święty Jan Paweł II Eucharystię nazywa tajemnicą miłosierdzia i pisze w encyklice Ecclesia de Eucharistia: cóż większego bowiem Jezus mógł uczynić dla nas? Prawdziwie w Eucharystii objawia nam miłość, która posuwa się aż do końca. Miłość, która nie zna miary. Jest zaskakująca analogia pomiędzy narodzeniem Jezusa w betlejemskim żłobie, w nędzy, a niejako rodzeniem się, czyli uobecnianiem Jezusa na ołtarzu. I tę analogię dostrzegają nasze polskie kolędy, jak chociażby wśród nocnej ciszy, zwłaszcza te ostatnie zwrotki, czy Bóg się rodzi, gdzie w kontekście Bożego Narodzenia tak naprawdę śpiewamy o uobecnianiu się Chrystusa w Eucharystii. Ta analogia nie jest przypadkowa, bo i tam, w Betlejem, w żłóbku, i tu, na ołtarzu, mamy ubogą, skromną postać. Tam bezbronnego dziecięcia, a tu bezbronnego chleba, z którym człowiek może zrobić, co tylko chce. Bóg, który przyjmuje postać dziecka i Bóg, który przyjmuje postać chleba, całkowicie wydaje się w ręce ludzkiej wolności. Człowiek może zabić dziecko, tak jak chciał to uczynić Herod. Można sprofanować Najświętszy Sakrament. Jakieś szaleństwo Boga, który tak bardzo schodzi na dno tej ludzkiej egzystencji, tak głęboko wchodzi w tę nędzę, że można powiedzieć, ryzykuje własną godnością. Święty Jan Paweł II w Dives in Misericordia pisze, że umysłowość współczesna może bardziej niż człowiek przeszłości zdaje się sprzeciwiać Bogu miłosierdzia, a także dąży do tego, ażeby samą ideę miłosierdzia odsunąć na margines życia i odciąć od serca ludzkiego. Samo słowo i pojęcie miłosierdzia jakby przeszkadzało człowiekowi, który poprzez nieznany przedtem rozwój nauki i techniki bardziej niż kiedykolwiek w dziejach staje się panem, lub przynajmniej uważa się za pana rzeczywistości. A więc umysłowość współczesna zdaje się sprzeciwiać Bożemu miłosierdziu. Dlatego dobrze, dobrze, że papież Franciszek stawia siebie w jednym szeregu z wielkimi apostołami Bożego miłosierdzia, takimi jak święta Faustyna, jak błogosławiony Michał Sopoćko, jak święty Jan Paweł II, wielu innych, jak sługa Boży ksiądz Wincenty Granat, i ustanawia rok miłosierdzia po to, abyśmy odkryli oblicze Boga Ojca, bogatego w miłosierdzie. Nie na darmo hasłem roku jest miłosierny jak Ojciec. Mamy odkrywać oblicze Boga bogatego w miłosierdzie, Ojca bogatego w miłosierdzie. Ale zarazem kontemplując tajemnicę Bożego miłosierdzia, już w najbliższych dniach, w tajemnicy żłóbka, mamy siebie otwierać na Jego miłosierdzie i dzielić się tym darem z innymi. Nie tylko czyniąc uczynki miłosierdzia, na które papież bardzo zwraca uwagę, ale też dzielić się tym darem miłosierdzia poprzez głoszenie prawdy o Bożym miłosierdziu. Bez poznania prawdy o Bożym miłosierdziu, bez zakotwiczenia tych dobrych uczynków w prawdzie o Bogu bogatym w miłosierdzie, te uczynki będą po prostu zwykłą dobroczynnością. Pytanie, czym się będą różnić nasze dobre uczynki od tych wszystkich wielkich medialnych akcji charytatywnych, jeżeli nie będą one wynikały z motywu wiary i z doświadczenia Boga, bogatego w miłosierdzie. I kończąc tę refleksję, pozwólcie, drogie Panie, jeszcze przywołać słowa papieża Franciszka z ostatnich kart Bulli Misericordiae Vultus. Papież Franciszek pisze: rok święty, nadzwyczajny, jest zatem po to, aby w codzienności żyć miłosierdziem, które od zawsze Ojciec rozciąga nad nami. W tym jubileuszu dajmy się Bogu zaskoczyć. To słowa, które mnie, kiedy czytałem ten dokument, bardzo poruszyły. I zastanawiałem się, co papież chciał powiedzieć, bo kontekst tych słów nie jest taki oczywisty. W tym jubileuszu dajmy się Bogu zaskoczyć. On nigdy nie przestaje otwierać drzwi swojego serca, by powtarzać, że nas kocha i że chce dzielić z nami swoje życie. Kościół bardzo silnie odczuwa pilną potrzebę głoszenia miłosierdzia Boga. Życie kościoła jest autentyczne i wiarygodne, gdy czyni z miłosierdzia swoje pełne przekonania przesłanie. Kościół wie, że jego pierwszym zadaniem, przede wszystkim w takim momencie jak obecnie, pełnym wielkich nadziei i silnych przeciwieństw, jest wprowadzanie wszystkich w wielką tajemnicę miłosierdzia Boga, kontemplując oblicze Chrystusa. Kościół jako pierwszy jest wezwany do tego, aby stał się wiernym świadkiem miłosierdzia, wyznając je i żyjąc nim jako centrum objawienia Jezusa Chrystusa. My jako osoby konsekrowane jesteśmy przecież w sercu Kościoła. Skoro Kościół zdaje sobie sprawę, że prawda o Bożym miłosierdziu jest tą najbardziej potrzebną w naszych czasach prawdą, że jest takim dowodem tożsamości życia Kościoła, to tym samym jest takim dla nas, którzy jesteśmy w sercu Kościoła. Dlatego zechciejmy, pochylając się nad żłóbkiem, kontemplować przede wszystkim tajemnicę Bożego miłosierdzia. Kontemplować oblicze Ojca bogatego w miłosierdzie. I zechciejmy w tym czasie Bożego Narodzenia, które już blisko, razem z mędrcami ze wschodu obdarowywać dzieciom obecne w drugim człowieku, obdarowywać złotem dobrych uczynków co do ciała, obdarowywać mirrą uczynków co do duszy i obdarowywać kadzidłem modlitwy o miłosierdzie Boże dla nas i dla całego świata.